Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichszy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie.
Po ewangelskim riecima izbrisali se naši grijesi. Poći smjerom pitanja.
Pójść za kierunkiem pytania, tak bracia i siostry, można by zawrzeć przesłanie tekstu Mateusza, który Kościół wybrał, aby czytano podczas uroczystości Objawienia Pańskiego. Czytając uważnie i słuchając, w łatwy sposób wyciągniemy wniosek, iż Mateuszowi zależy na precyzyjnym, dokładnym opisie zwykłych podróżnych, lecz chodzi mu o ogłoszenie ważności narodzin dziecka w Betlejem. Nie tylko ewangelista nam nic nie powiedział o ziemi, z której przybywają ci mędrcy ze wschodu i o ich prawdziwym zajęciu, lecz nic nawet nie mówi dokładnie, ilu ich było. Dopiero później stwierdzono trzech mędrców, Kacper, Melchior i Baltazar. W chrześcijańskiej przekazie ci, którzy odwiedzili Jezusa, raz są to królowie, innym razem mędrcy, inaczej i magowie, jak mówi grecka nazwa o nich. Według niektórych tłumaczów mowa było o astrologach, którzy patrzyli na poruszanie się niezwykłych gwiazd i według nich zgadywali o ważnych wydarzeniach. Nie ma tu zgadywania i nie jest dla niego ważne, jakiego państwa przybywają, jaka jest ich praca, zajęcie i to, co przeżyli na swojej długiej wędrówce. Ważne jest tylko ich pytanie, które odkrywamy przez to ich niezwykłą drogę, a pytanie brzmi, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Dla ewangelisty oni są ciekawi ze względu na to, że szukają Boga i nie powstrzymali się podczas poszukiwań, zostali jednak bardzo nagrodzeni, natchnieni cudowną gwiazdą. Oni z tym pytaniem ruszają na drogę pełną niepewności. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski. I chociaż to o tym, o czym mówi ewangelista, wydarzyło się podczas czasów Heroda Króla, nic nam nie mówi o Herodzie, o jego królewskiej czci, którą wykonuje przez łaskę Rzymu i o powodach, dlaczego mędrcy ominęli pałac króla, dlaczego pierwsze tam nie zatrzymali się. Wszystko to mówi nam o tym, iż ewangelistę nie interesuje nic innego oprócz dzieciątka w żłobie i tajemnicy, która ma być objawiona ludziom. I dlatego tą uroczystość nazywamy objawienie pańskie. Ten, który narodził się w noc Bożego Narodzenia jako ludzkie dziecko, objawia się ludziom jako Zbawiciel świata. A wszystko inne to jest tylko tekst książkowy. O Jezusie jako królu żydowskim Ewangelia mówi dwukrotnie i za każdym razem to jest ważne. Tu poszukiwało się odpowiedzi w świętych pismach, uczeni pisma, arcykapłani odkrywają w pismach o narodzeniach Mesjasza, on będzie innym królem od Heroda i przypominają sobie słowa proroka Micheasza, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichszy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Innym razem Jezus nazwany został królem, gdy został oskarżony przez Poncjusza Piłata, że jako król żydowski buntuje naród przeciwko Rzymowi. Wspominanie Jezusa jako króla, Mateusz pragnie mówić, w Jerozolimie panuje okrutny król, który boi się maleńkiego dziecka, na którym spoczywa Boża obietnica Jego Królestwa. Tekst Mateusza, który słyszeliśmy, tak jak i obydwa czytania, pomagają nam, abyśmy lepiej pojęli głębsze znaczenie Bożego Narodzenia. Wszystkie te teksty odkrywają nam to, iż Boże przyjście na ten świat jest zawsze objawieniem tajemnicy, odkrywaniem tajemnicy, czego człowiek nigdy nie może pojąć do końca przez swój rozum. Tylko przez wiarę można go poszukiwać i przyjąć sercem. Prorok Izajasz, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, 100 lat przed narodzinami Jezusa, widzi to wydarzenie w Jeruzalem. To będzie powodem, aby wielu z bliska i z daleka wyruszy w stronę żydowskiego świętego miasta. On to wydarzenie opisuje jako pojawienie się wielkiego światła w morzu ciemności przykrywającym narody. To wszystko widział prorok. Nie ma jakiegoś precyzyjnego, dokładnego opisu wydarzenia. Moglibyśmy powiedzieć, to jest bardziej tęsknota i pragnienie, co dla ludzkich oczu pozostanie tajemnicą i zostanie ukazane tylko oczom wiary. To jest jasne z drugiego czytania apostoła Pawła, który mówi o tajemnicy schowanej przed wiecznością, a teraz została ona objawiona, aby została oznajmiona wszystkim narodom. I to, co wydarzyło się z Pawłem przed Damaszkiem, zostało przykryte oczom ludzkim. Jasne było to, że Paweł zaczął się nagle dziwnie zachowywać, całkowicie się zmienił, przestał nagle prześladować naśladowców Chrystusa i stał się jego największym głosicielem, najgorliwszym, mimo tego, że prześladował, sam później poniósł śmierć. Paweł w swoim tekście przedstawia obraz wiecznego spotkania Boga i człowieka, to, co nastąpiło w spotkaniu trzech mędrców z dzieciątkiem w Betlejem. Można zawsze i wszędzie w inny sposób powtórzyć. Bóg, który opuścił swoje wieczne mieszkanie, skierował się na spotkanie człowieka, aby go poszukać, aby go zbawić. Według trzech, tak jak trzej królowie, pragnie, aby wszyscy ludzie poszli na spotkanie z Nim. Boga należy bardziej poszukiwać przez serce, a nie rozum, gdyż On przyszedł jako wcielona miłość. Wystarczającym jest, aby iść za swoją gwiazdą, a to jest wezwanie naszego serca i potrzeba każdego ludzkiego bytu za Bogiem. Wystarczy iść za głosem swojego sumienia, które zawsze kieruje nas w Jego stronę. Należy zostawić wszystkie fałszywe bogi, wszystkich fałszywych bogów i pójść tylko za wiarą, która daje nam właściwą pewność. Taki człowiek nigdy nie będzie rozczarowany, tak jak królowie nie zostali rozczarowani. Oni oddali pokłon Dzieciątkowi i w nim rozpoznali Boga i w sposób radosny na nowo się narodzili i powrócili do swojej ojczyzny. Nie tylko przez swoje przyjście, lecz przez swój powrót Trójka mędrców przekazuje nam coś ważnego. Mimo Heroda prośby, aby zaprasza ich i gotowy jest oddać pokłon Dzieciątkowi, jeżeli oni go odnajdą. Widzimy, że mędrcy nie wracają do Heroda, lecz wybierają inną drogę. Nic Mateusz nie mówi nam o ich powodach, lecz wyjaśnia wszystko w prosty sposób. Otrzymali nakaz we śnie, a były tu głębsze powody. Odnaleźli dziecię, oddali mu pokłon, odnaleźli również odpowiedź na swoje pytanie. W nim, w Dzieciątku, objawił się im Bóg. I dlatego nie potrzebują Heroda, który ma inne zamiary wobec dziecięcia. Wybierają inną drogę powrotu. W tym niezwykłym tekście, w który wczesnochrześcijański przekaz dał i wstawił obrazy, dla nas nie jest do końca jasny. Mateusz pokazuje spotkanie Boga i człowieka, a przesłanie można by określić w następujący sposób. Bóg, który opuścił swoje wieczne mieszkanie i skierował się na spotkanie z człowiekiem, oczekuje, iż człowiek opuści pewność swojego życia, która bez Boga zawsze jest fałszywa, i aby skierował się na spotkanie z Nim. Nie musi nam być do końca wszystko jasne, tak jak nie było na początku jasne to dla mędrców i w czasie ich drogi. Należy iść według tych pytań, które postawia nam życie, i Boga poszukiwać szczerym sercem, dlatego że On przyszedł jako wcielona miłość. I Herod w pewien sposób jest obecny w każdych czasach, i to w ludziach, którzy prowadzą ukazaną wojnę lub nie przeciwko Chrystusowi, którego by najchętniej wygnali z tego świata, a On pozostaje w sposób trwały i przez Niego dzielone są, dzieli się zbawienie. I to było za czasów całego Jego życia. Wielu przystępowało do Niego z pytaniami. Pytali Go: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Gotowi Go naśladować. A inni zawsze, jak Jego współmieszkańcy w Nazaret, znajdą powód, aby Go nie zaakceptować i aby się zbuntować przeciwko Niemu. Co dla nas oznacza dziś, bracia i siostry, objawienie Pańskie? Przede wszystkim to jest upomnienie, że Bóg objawia się tylko oczom wiary i że udaje się Go odnaleźć tylko przez tych, którzy Go szukają szczerym sercem. Dlatego święty Augustyn potrafił już powtarzać swoim wiernym, Szukajmy sposób trwały tego, którego już znaleźliśmy. To jest moje wezwanie dziś wieczór do was wszystkich. Poszukajmy sposób trwały tego, którego już odnaleźliśmy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.